Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś łączymy się z panią Urszulą Gajdowską. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Autorką cyklu powieści W Dolinie Narwi. Zadebiutowała pierwszym tomem w ubiegłym roku. Właśnie ukazał się tom czwarty, piąty w zapowiedzi, także tempo ekspresowe. My porozmawiamy o tym czwartym, najświeższym, Niepokorna wdowa. Ale chciałam poprosić na początek panią, żeby pani sobie przypomniała, a nam opowiedziała, od jakiego impulsu, obrazu, może opowieści, może postaci to się zaczęło. Ta historia bardzo wielu, bardzo fascynujących osób na początku XIX wieku w Dolinie Narni.
Tak naprawdę to nie zaczęło się w Dolinie Narwi, tylko w Anglii. Bo ja bardzo lubię powieści osadzone właśnie w Anglii w XIX wieku, na przykład Jane Austen, Lucy Montgomery, albo nawet wszystkie części Sherlocka Holmesa. I właśnie lubię takie połączenia gatunków. Trochę romansu, trochę kryminału, trochę powieści przygodowej, jakieś zagadki, intryg. Tak trochę dla mężczyzn, trochę dla kobiet. Taka mieszanina, miszmasz. No i chciałam coś takiego stworzyć. Coś takiego, co sama bym lubiła poczytać. No i najpierw zaczęłam pisać te powieści, osadziłam je w Anglii. Ale kiedy wysłałam do kilku wydawnictw, okazało się, że łatwiej jest promować książki, które są osadzone tutaj bliżej nas. W związku z tym powoli to we mnie narastało, żeby przenieść akcję. Najpierw nie chciałam, więc napisałam coś tam troszkę innego, a potem kilku tomów akcji przeniosłam i dołączyłam do tego kilka kolejnych tomów. No i tak się zaczęło.
W pani krainie, że tak powiem, tak? W pani świecie to się odbywa, chociaż oczywiście wiele, wiele lat temu.
Tak, 200 lat temu, więc się troszeczkę zmieniło. Ja pochodzę właśnie z małej wsi na Podlasiu. Kolejny tom, który już zaczęłam pisać, jest w Dolinie Biebrzy, więc to doliny wielkich rzek tutaj naszych podlaskich, ale nie tylko, bo pozwalam swoim bohaterom poruszać się po całym Królestwie Polskim ówczesnym, a nawet także i poza jego granicami.
No i właśnie,
ale jedna, tak? Tak, ale ta właśnie dolina jest na tyle urokliwa, że trudno nie pokusić się o jej opisanie.
Chociaż akurat akcja Niepokornej Wdowy, czyli tej czwartej książki, która się właśnie ukazała i o której dziś będziemy najwięcej mówić siłą rzeczy, toczy się głównie w Warszawie, prawda? Tam spotykają się nasi bohaterowie, bo to jest tak, jak pani powiedziała, romans, a więc jest on i ona. I my od razu wiemy, że są sobie przeznaczeni, ale oni niby to czują, ale strasznie się boją tego. Jest kryminał, bo zaczyna się od tajemnicy śmierci ojca głównego bohatera. No i są różne, że tak powiem, aspekty obyczajowe, czy lokalne, czy historyczne, prawda? Czyli całe to tło. W Niepokornej Wdowie baron Robert Ostrowski przybywa właśnie do Warszawy, żeby wyjaśnić zagadkę śmierci jego ojca. Twierdzi, tak się domyśla, że był zamordowany. Jest to żołnierz, były hulaka, ale też chyba ktoś z bliskiej rodziny bohaterki pierwszej powieści, tak? Pani tworzy cały taki świat, bo najpierw zadziorna baronówna to była Sabina Ostrowska, jego siostra, tak?
Tak, dokładnie. To jego młodsza siostra, ta, która buntowała się właśnie przeciwko temu, że ojciec wybierał zawsze Roberta do wszystkich zadań, a to ona też chciała w tym uczestniczyć. A Robert w pierwszym tomie pokazał się jako właśnie taki hulaka, uwoziciel, taki jeszcze młody, niedoświadczony chłopak. Tutaj jest już po wojnie, już ma doświadczenia i na duszy, i na ciele, jakieś rany, które odniósł. Także troszeczkę się zmienił, zamknął się w sobie i tutaj mamy jego historię z kolei.
Ale i Sabina, i Robert, i jeszcze jedna ich siostra pochodzą z takiej rodziny śledczej, prawda? Bo ich ojciec, czyli Edgar Ostrowski, współpracował z policją, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, tak? Był takim śledczym w środowisku arystokratów.
Tak, w kręgach socjaty prowadził takie śledztwa, którymi nie mogły się zająć służby oficjalnie, więc takie delikatne sprawy, jakieś tam sprawy związane z jakimiś spadkami, z czymś, co socjeta nie chciała wystawić na widok publiczny. I w to właśnie wciągnął trzech mężczyzn, w tym swojego syna, którzy są bohaterami kolejnych właśnie tomów i tą swoją córkę, no, która się sama tam wepchała.
No właśnie, bo pani opisuje takie emancypujące się, że tak powiem, kobiety, prawda? Bo to jest zadziorna baronówna, panna bez majątku, ale rozumiem z charakterem, zakochana hrabina i teraz niepokorna wdowa. Czyli takie kobiety, które w jakiś sposób walczą o swój los.
Tak, ale każda z nich jest inna i na inny sposób. Bo niektóre akceptują to, jaka jest sytuacja w społeczeństwie i wykorzystują swoje atuty albo urodę, jak w przypadku zakochanej hrabiny, która jest piękna i bogata, albo intelekt, a niektóre się buntują całkowicie, tak jak właśnie Sabina, która chciała przywdziać też i strój męski i przywdziała wielokrotnie, nie tylko w pierwszym tomie, albo na przykład Małgorzata, która wiedziała, że jest mądrzejsza od wielu mężczyzn i nie chciała tego ukrywać, jak niektóre kobiety podczas rozmów, udając głupią, tylko się po prostu troszeczkę popisywała tym swoim intelektem i wiedzą.
No tu Jane Austen rzeczywiście jakoś się tam wychyla zza węgła i mruga do nas. Zakochana hrabina to z kolei Aurelia Plater z domu Strzelecka, czyli to jest pierwsza ukochana naszego bohatera Roberta Ostrowskiego, tak?
Dokładnie tak, to ta, z którą się rozstał i tutaj i w trzeciej części i w czwartej mamy wizję tego, jak się rozstali najpierw z jej strony, a potem z jego strony. Więc te historie dzieją się jednocześnie. Dlatego się troszeczkę bohaterowie przeplatają, bo tutaj do czwartego tomu też tam na chwilkę wpada Edmund Breza, taki czarujący pan z trzeciego tomu, bez koszuli.
Oczywiście. Ja jestem po lekturze tomu czwartego, ale jak widać troszkę połapałam te wątki, podomyślałam się różnych rzeczy, no i pewnie trzeba by to zacząć od samego początku, ale teraz już skupmy się na naszych bohaterach, czyli Robercie Baronie, o Robercie Ostrowskim i niepokornej wdowie Natalii Walewskiej. Robert Ostrowski, jak już powiedzieliśmy, prowadzi śledztwo, jest mężczyzną po wielu przejściach i właściwie to jest tak trochę jak, nie wiem, jak upiór w operze albo jak Piękna i Bestia. On uważa się za oszpeconego, okaleczonego i na jakiś czas w związku z tym wyłączył się z życia, prawda? Boi się też podejść do kobiet, chociaż kiedyś był, no właśnie, uwodzicielem i zawadyjaką.
Dokładnie tak. No troszeczkę jest to taki wątek baśniowy i troszkę ściągnięty z innych książek, no bo trudno wymyślić cały czas coś nowego. I dręczą go dodatkowo koszmary wojenne, no bo był dowódcą, więc posyłał w ogień walki swoich podopiecznych, widział jak oni giną, podejmował takie decyzje, jakie musiał podjąć na tej wojnie i teraz przez to bardzo cierpi psychicznie, po prostu ma wyrzuty sumienia i to też nie pozwala mu wyjść do ludzi. No i oczywiście ta jego oszpecona twarz, bo zawsze uważał się właśnie za takiego przystojnego, że to był jego atut, a tu teraz tego atutu nie ma. Więc trzeba nauczyć się na nowo żyć z tym, co się teraz ma.
Jest rok 1817, a my w takich snach i lękach właściwie obserwujemy żołnierza z zespołem stresu pourazowego, prawda?
Dokładnie
coś takiego.
Tak.
Można się tylko domyślać, jak to wtedy było i jak rzeczywiście mogli się czuć tacy, jak on, wrażliwi dowódcy, kiedy ginęli ich ludzie, kiedy wydawało im się, że mogli inaczej coś
Dokładnie.
Przeprowadzić, zaplanować.
Każdy dowódca jest, potrafi zaplanować walkę, która już się odbyła. To, co się teraz odbędzie, no niestety, no to jest zagadką, więc może podjąć i błędne decyzje.
Ale ja mam wrażenie, że Robert Ostrowski w ogóle jest bardzo wrażliwym mężczyzną. To znaczy bardzo przystojnym, co wykorzystywał, ale kiedy opisuje pani trochę w retrospekcji jego relacje z ojcem, czy wspomnieniach, to, że ojciec wymagał od niego czegoś, czego on właśnie przez swoją wrażliwość nie bardzo mógł, czy chciał, więc się chował za taką maską hulaki, człowieka cynicznego. No, oczywiście nadużywał też alkoholu oraz kobiet.
Dokładnie tak. Fajnie, że pani zauważyła to, bo rzeczywiście tak chciałam go przedstawić, dlatego, że był jedynym synem barona, a to tak naprawdę Sabina powinna być tym synem i działać, no bo ona miała taki charakter silny, a Robert to no niestety musiał, bo takie były czasy. Wtedy kobiety nie miały zbyt wiele do powiedzenia, a to mężczyzna musiał dzierżyć prym w rodzinie i przejąć obowiązki ojca.
No i ten Robert Ostrowski przybywa do Warszawy, no napotyka na taki trop, który prowadzi go do domu pani Natalii, no pani, tak trzeba powiedzieć, bo to młoda, ale wdowa, Natalii Walewskiej. No i tutaj zaczyna się właśnie ta historia, kiedy my obserwujemy dwójkę ludzi, którzy wręcz fizycznie na siebie reagują, a jednocześnie oboje boją się do siebie zbliżyć. Oboje już doświadczeni, po różnych doświadczeniach i jakoś tak sobie przeznaczeni.
Dokładnie tak, bo Natalia jest wdową, którą mąż wpędził w kompleksy i którą teraz dodatkowo nęka jej teściowa, która uważała swojego syna oczywiście za ósmy cud świata i no, nie chce pogodzić się z tym, że Natalia być może chciałaby uzyskać jakąś tam wolność i może związać się z kimś innym. Dlatego też knuje różne intrygi. Tutaj właśnie będą różne takie zabawne sytuacje, niekoniecznie zabawne, no bo po prostu nie chce zapomnieć o swoim synu i nie chce, by Natalia o nim zapomniała.
No ta teściowa jest rzeczywiście straszna, jedna z najstraszniejszych, strasznych teściowych, czy w ogóle kobiet. To z kolei trochę przypomina Kopciuszka, prawda? Ta nasza Natalia,
tak.
Która wybierze groch z popiołu, czy tam mak, wszystko jedno. Rzeczywiście jest wspaniałą gospodynią. I tutaj mówiłam o tej emancypacji tych kobiet, prawda? Ona w jakiś sposób narusza granice swojej sfery, bo ona pracuje w kuchni, nie tylko dyryguje. Może musi, ale też i lubi. Ona pracuje w ogrodzie, no w ogóle jest taką osobą, która właśnie przekracza te bariery i właściwie pracuje fizycznie.
Dokładnie tak i czasami jest krytykowana przez teściową właśnie za to, że pracuje, ale z drugiej strony teściowa wykorzystuje to, że ma tanią siłę roboczą, nie musi zatrudniać dodatkowych osób w domu i no, Natalia robi to też z oszczędności, ale oczywiście, tak jak pani mówiła, lubi to robić. I dlatego właśnie przekracza te bariery. W tamtych czasach, tak jak czytałam w źródłach, różnych listach i książkach tego okresu, to wiele kobiet tak robiło właśnie ze względu na oszczędność.
No ona jest bardzo niezwykłą osobą, bardzo wrażliwą znów i ma zdolności, musiałam sobie zapisać, olfaktoryczne, tak?
Olfaktoryczne, czyli ma super węch, no to tak jak pachnidle z kolei. Tak, ja strasznie lubię właśnie klasykę, różne książki, bajki, baśnie, legendy. I stąd czasami po prostu nawet niechcący czerpie jakieś pomysły.
No ale to rzeczywiście jest jej taka trochę tajemna moc, prawda? No, ona ma dzięki temu coś w sobie z takiej, znowu nie powiem czarownicy, no ale ona dobiera zapachy, ona wyczuwa, prawda? Komponuje, te zioła hoduje, ale wyczuwa też swojego, już można powiedzieć, mężczyznę, kiedy tylko gdzieś przejdzie obok.
Tak.
Te feromony czy co?
No. Tak, ma taką moc, prawie jak w X-Menach teraz już chodzimy na filmy.
No i ogrodnictwo, to jest jej pasja. Ona w ogóle jest niezwykłą też, że wchodzi do takiego klubu prawie męskiego, a niegdyś męskiego, prawda, botanicznego. No jest dosyć samodzielną osobą w tym takim jednocześnie ograniczaniu przez teściową.
Przejawia taką dwoistość, bo tu jednocześnie przy teściowej nie jest w swojej strefie komfortu, czyli nie jest w tym swoim kółku botanicznym, czy wśród osób, którym ufa, więc jest taka stłamszona, boi się, ma lęki po prostu przed nią. Dlatego zachowuje się troszkę inaczej przy niej, a inaczej na zewnątrz, kiedy już wychodzi i jest spuszczona spod tego jej czujnego oka.
A jak to było, kiedy pani wchodziła do całego tego cyklu w ten świat początku XIX wieku? No trzeba było sobie te powozy jakoś uporządkować, co się zakładało, jaką suknię, w jakiej sytuacji, jak w ogóle te suknie wyglądały, czy stroje męskie, prawda? No wszystko to, cała ta epoka. Skąd pani to brała i co pani uznała za istotne przy przygotowaniu do powieści?
Czytałam bardzo dużo, bo i książek, i też korzystałam z internetu. Oczywiście tej wiedzy jest bardzo dużo teraz, tylko trzeba wybrać to, co jest właściwe. Ale też bardzo dużo, tak jak pani tu wspomniała, o strojach, czy nam rzecz o wystroju wnętrz, spisywałam po prostu z obrazów. Jest bardzo dużo obrazów pochodzących właśnie z początku XIX wieku, na których te szczegóły dokładnie widać. Moja mama jest kraftową, więc szczegóły strojów wiem, jak się nazywają. Ja uczyłam się w technikum budowlanego odezyny, więc z kolei wiem, jak się nazywają różne detale architektoniczne. Mhm. Także korzystałam ze swojej troszeczkę wiedzy, ale też bardzo dużo właśnie szukałam w książkach, w listach, w spisach parafialnych, na przykład nazwiska, nazwy miejscowości. Zbieram właśnie takie książki o miejscowościach tutaj podlaskich, wydawanych przez tam gminy, parafie i tak dalej. I też jest dużo ciekawostek. Także czerpałam z wielu źródeł, tak naprawdę, więc poplątałam trochę tej wiedzy z różnych źródeł i mam nadzieję, że to jakoś tam się udało uporządkować. Chociaż czasami oczywiście też pojawiają się błędy, no bo wiadomo, i informacje są czasami sprzeczne i czasami ja mogę coś przegapić. Także...
Ale to trzeba było wiedzieć, że mężczyzna mógł mieć gorset i to z takim jakimś metalowym stelażem czy rusztowaniem. Jeden z bohaterów, tutaj już nie będziemy mówić, który. Nie wiem, czy to dla urody, czy dla ochrony takie coś nosili mężczyźni?
Dla urody. Noszono dla urody, to tacy mężczyźni z brzuszkami nosili. Ale akurat tutaj pan wykorzystuje też dla ochrony.
Cypryjki, kokoty i kamelie to były między innymi znajome tego pana. A także pracownice takiego już dosyć ubogiego,
podrzędnego
domu, tak, publicznego. Czyli to też są różne rodzaje, tak, kobiet do towarzystwa.
Tak, tak, były. Jest sporo właśnie o tym w źródłach. W Polsce też fajnie, bo była sytuacja uporządkowana nawet, także byliśmy ewenementem w skali europejskiej, bo większość kobiet jednak miała dużo gorsze warunki i narażone były na niebezpieczeństwo bardziej niż te, które były w Królestwie Polskim.
No, jeśli chodzi o uporządkowanie, to też sporo czasu poświęca tu pani edukacji, prawom, ograniczeniom. Nasi bohaterowie interesują się po prostu młodymi ludźmi bezdomnymi, no, dziećmi. Starają się im pomóc i to też jest jakaś taka sfera ważna na początku tego XIX wieku. To się chyba powoli zaczęło jakoś tak kształtować, obowiązek szkolny.
Chociaż pod kolejnymi zaborami oczywiście to było różnie bywało, także czasami mieliśmy ograniczony dostęp tylko właśnie po to, żeby społeczeństwo nie było zbyt wykształcone, a czasami niektórzy władcy dążyli do tego, żeby jednak kształcić to społeczeństwo, dlatego były i szkółki wiejskie, ale były też i tajne szkółki, nauczanie tajne jakieś organizowane przez właśnie różne arystokratki szkółki w w ich folwarkach na przykład. Także tu akurat w tej książce o tym nie wspominam, to będzie w kolejnej, tam w innym cyklu, ale rzeczywiście to był też ważny motyw.
No i ogrody. Nie tylko dlatego, że Natalia Walewska jest taką pasjonatką, bo tu się pojawiają wręcz odniesienia.
Do nie tylko polskich właśnie jakichś architektów ogrodnictwa, dlatego że akurat akcja tej powieści była początkowo pisana w Anglii.
A, i stąd, Lancelot Brown, tak. Humphrey
nie
Repton.
Nie wyrzuciłam wszystkich ciekawostek angielskich, kilka zachowałam. Dorzuciłam troszeczkę właśnie tych o Polsce.
Pięknie też pani opisuje, choć to jest tylko jeden króciutki moment, barki na Narwi z ich zdobieniami i z taką architekturą wewnętrzną, bym powiedziała.
Tak, tak, bo były wtedy i barki, i statki rzeczne, i też łódki, i pychówki, które tam się odpychało wiosłami, i takie wiosłowe łódki. Także było tego sporo. Na Narwi w ogóle tętniło życie w tamtym okresie. No bo to jednak był szlak przewożenia towarów też i ludzi.
No i tam też dzieje się po części akcja naszej powieści. Bohaterowie trafiają też do Gdańska na przykład, jest Tczew. No bo chodzi tak naprawdę o, znaczy nie tylko o to, ale między innymi o opium. To też kolejny temat. Przemyt narkotyków, palarnie opium.
Tak, tak, no bo to się pojawiało. Wówczas przecież stały się bardzo popularne te palarnie opium w całej Europie. I kampania wschodnioindyjska nawet brała udział przecież w transporcie narkotyków. No, takie są fakty historyczne. Było na tym, jak zarobić i ludzie z tego korzystali. A korzystali też dlatego, że był to jednak i środek uśmierzający ból, a wtedy było bardzo dużo weteranów wojennych.
No i tak pani snuje tę historię, z jednej strony romans, bardzo namiętny, taki no naprawdę, który prowadzi nas przez te wszystkie zakamarki i niuanse pożądania też, niepewności, miłości, a z drugiej strony bardzo konkretna intryga kryminalna z zagadką, ale też z walkami, z różnymi bardzo groźnymi sytuacjami. W czym się pani lepiej czuje?
Szczerze mówiąc, chyba jednak w tych zagadkach, pojedynkach, strzelankach, jakichś tam porwaniach i tak dalej. Bo jak zaczynam pisać sceny takie właśnie romantyczne, nawet erotyczne, chociaż tutaj nie ma takiej aż twardej erotyki, bo staram się tak troszkę delikatniej opisywać te wszystkie sytuacje, to jednak to jest troszeczkę bardziej krępujące dla mnie. Dlatego, że z tyłu głowy zawsze mam, że to będzie czytała moja babcia, ciocia i tak dalej. I tak troszeczkę mnie to hamuje.
A jeśli chodzi o walkę wręcz, to nie.
No nie, to akurat nie. Mam trzech braci, także nie ma problemu.
A ten pojedynek, przez który nasz bohater został tak oszpecony, bo może nie okaleczony, to coś takiego rzeczywiście się działo, że z zawiązanymi oczami się pojedynkowali mężczyźni?
Tak, wtedy pojedynki były zakazane z jednej strony, a z drugiej strony bardzo popularne. Także zgroziło za to, szczególnie za pojedynki na broń palną, ale na szpady też. Groziło za to aresztowanie, a nawet i inne sankcje, ale właśnie było popularne, szczególnie jeśli chodziło o kobiety. Tu akurat nie chodzi o kobiety, ale najczęściej pojedynkowano się właśnie o kobiety. Zresztą to jest bardzo częsty motyw w różnych książkach i filmach historycznych z tej epoki.
To jest tom czwarty, przedostatni.
Tak, przedostatni, bo po wakacjach ukaże się właśnie Zbuntowana szlachcianka, która zakończy cykl i chociaż będzie też odrębną historią, tak jak te poprzednie, to ta już troszeczkę porozwiązuje zagadki z poprzednich, zagadki lub niezadane pytania z poprzednich tomów. Będzie takim wieńczącym tomem tego cyklu.
A znamy już tę bohaterkę? Ona gdzieś tu już jest?
Tak, już to wszystko jest złożone, już gotowe, tylko czeka na druk.
A ja pytam, czy w poprzednich tomach ona występowała?
A bohaterki nie znamy. Znamy jej wuja, znamy jej matkę chrzestną, którą jest hrabina de la Ortois, a znamy bohatera, bo jest to syn Gertrudy z pierwszego tomu, ciotki Gertrudy i kuzyn Roberta, który wróci właśnie do Królestwa Polskiego z powodu pewnego listu, który dostał. I tu nie mogę zdradzić, bo wtedy zdradzę zakończenie czwartego tomu.
No tak czy inaczej. 5 tomów, a zadebiutowała pani pierwszym i to w ubiegłym roku, więc naprawdę duża praca i szalone tempo. I taki świat, w który chyba pani weszła całą sobą, bo tylu bohaterów powiązanych
tak, ja
ze sobą.
Mam to wszystko rozrysowane i spisane w takim notesie, no bo oczywiście nie sposób się w tym połapać byłoby w pamięci, więc robię ściągi. Zresztą nie pracowałam regularnie i to nie powstało w tym roku, tylko przez kilka lat na kolejnych urlopach macierzyńskich, bo jak mówiłam, mam trójkę dzieci i miałam najwięcej czasu właśnie będąc na urlopach macierzyńskich. Wtedy spisywałam tę historię bardzo nieregularnie i w różnej kolejności. Tak naprawdę pierwotnie było 7 tych tomów, ale tak powyrzucałam te niepotrzebne wątki i zostało 5, które weszły do tego cyklu.
I to będzie koniec z tą epoką, z tym miejscem, z tymi bohaterami, a co dalej?
Niekoniecznie koniec z tą epoką i z tymi bohaterami, bo będzie kolejny cykl, którym być może, znaczy być może, tak, pojawił się tam delikatnie w jakimś tam tle, kilkoro z tych bohaterów się pojawi, będzie akcja toczyła się kilka lat później, w Dolinie Biebrzy.
Jaki ma pani, że tak powiem, odzew od czytelników? Czy to są głównie czytelniczki i o co one proszą, żeby rozwinąć albo pociągnąć, albo na czym się skupić?
Tak, to są właśnie głównie czytelniczki. Na spotkaniach w bibliotekach to są głównie starsze panie, które właśnie, jeżeli czytały książki, bo część zdarza się, że już czytały po kilka tomów, to bardzo im się podobają, bo to jest gatunek taki bliski ich starym gatunkom. I jest ten język taki grzeczny, taki ładny, taki używany kiedyś. I no i te ich wspomnienia, chociaż to 200 lat temu, ale jednak te faty i tak dalej, to się działo jeszcze nie tak dawno. Więc głównie te starsze czytelniczki, a młodsze czytelniczki z kolei proszę, żeby był bardziej rozwinięty wątek romantyczny, więc już w drugim cyklu postaram się, jakoś się postaram, troszeczkę bardziej rozwinąć właśnie takie sceny różne. Mhm. Tylko oczywiście też nie bez przesady, bo też mam świadomość tego, że kiedyś do ręki weźmie to moja córka i jakoś tak niekoniecznie chciałabym, żeby czytała coś za mocnego.
To w takim razie czekamy. Przyjemnej pracy życzę. Dziękuję. Niepokorna wdowa ukazała się właśnie. Przedtem były Zadziorna baronówna, Panna bez majątku i Zakochana hrabina. I to jest cykl W Dolinie Narwi, którego 5. tom ukaże się jeszcze w tym roku. A na następne cykle czekamy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję za rozmowę.
Pani Urszula Gajdowska. Iwona Borawska. Audycję zrealizował Jacek Puchalski.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.